Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa serdecznie w niedzielę. Kłaniam się, Anna Rembas. Dziś odwiedzimy Bazylikę Mariacką w Gdańsku i Muzeum Miasta Malborka. Opowiem Państwu o odnalezionych oknach witrażowych w Bazylice i o zaginionym obrazie Matki Boskiej Malborskiej, który okazuje się przez wiele lat wisiał w elbląskim seminarium duchownym. Zajrzymy też do gdańskich franciszkanów, gdzie gwardian kościoła podpowie Państwu, jaką wybrać najlepszą dla siebie wspólnotę religijną. A więc zaczynamy. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy. Tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni. Najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego Bazyliki Mariackiej, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. Jak wyjaśniał Dariusz Chmielewski, pomorski wojewódzki konserwator zabytków, odnalezione dzieło zostało ufundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański ród Stefensów. Część zabytków pakowano w skrzynie i wywożono w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują, że uległ zniszczeniu podczas wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i leżał potłuczony wewnątrz. Ktoś go musiał pozbierać i włożyć do skrzyni. Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób trafił do konserwatora. Witraż wróci jednak do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wkomponowany w okno. Proboszcz parafii, ksiądz Ireneusz Bratkę, zapewnia, że znajdą się na to fundusze. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia. Nasz reporter Mateusz Czerwiński pytał proboszcza Bazyliki na gorąco po otwarciu skrzyń z witrażami o jego wrażenia.
Ksiądz Ireneusz Bratkę, proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
No i co, proszę księdza, miało tego nie być, a okazuje się, że zawieruchę wojenną jednak przetrwało. Przynajmniej część doskonale zachowane kwatery z witraża z Bazyliki Najświętszej Marii Panny w Gdańsku.
Bardzo się cieszę, bo to wielka radość. My oczywiście przyzwyczailiśmy się w Bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka i dlatego cieszę się z tego powodu, że jest obietnica wojewódzkiego konserwatora zabytków, że on wraca do kościoła mariackiego w Gdańsku, a my dołożymy starań, by znalazły się środki, bo on jak najszybciej znalazł się nie tylko w kościele, ale w oknie kościoła.
Czy była jakakolwiek wiedza świadcząca o tym, że te witraże mogły przetrwać II wojnę światową? Była nadzieja jakakolwiek?
Nadzieja jest zawsze, że niektóre elementy jednak nie zostały całkowicie zniszczone. Wiadomo, że elementy szklane, tak jak witraż, to jest szczególnie delikatna materia, ale okazuje się, że jednak mimo tylu lat, 80 lat, a one gdzieś sobie spokojnie przeleżały, przechodząc z rąk do rąk, a dzięki pracom, które zrobili konserwatorzy i odkrycia, no my dzisiaj mamy nadzieję.
Chyba siła boska musiała pomóc, bo tutaj konserwatorzy spekulują, że witraż został wyrwany podczas wybuchu bomby, no i musiał przetrwać upadek w gruzy.
No zobaczymy, jak rozłożą go w całości i kiedy już będą pochylać się nad poszczególnymi, nie tylko wyrywkowo, nad poszczególnymi kwaterami, ale nad całością. Wtedy będziemy wiedzieli, jakie były powody, że on z tego okna został czy wyrwany, czy wyjęty, czy co się z nim stało. Natomiast z tego, co widzę tutaj, to we mnie jest dużo nadziei, bo to jest jeden chyba z piękniejszych witraży. Podobny do tego, który mamy pod chórem u nas, scena ukrzyżowania, też tak piękny, kolorowy, bardzo wymowny. Ten również jest widać w tych miejscach, gdzie został już wytarty, wyczyszczony, no to jest perełka. Dlatego zapraszam do kościoła mariackiego. Myślę, że w niedługim czasie zrobimy ekspozycję taką w internecie, jak to mogło wyglądać. Poskładamy to wraz z konserwatorami, ale najważniejsze, żeby on mógł wrócić na swoje miejsce.
Bazylika Mariacka, czyli perła w koronie gdańska, dziś zyska jeszcze więcej.
odzyskuje to piękno, bo to, że ją nazwano koroną miasta Gdańska, to nie tylko z powodu wielkości, ale z powodu rangi, jaką ten kościół odgrywał w historii tego miasta. Główny kościół na głównym mieście, gdzie najważniejsze rzeczy się odbywały, gdzie odbywały się wszystkie nabożeństwa najważniejsze i te katolickie wcześniej i później te luterańskie, bo przecież musimy o tej historii całej pamiętać, gdzie również po wojnie, kiedy on wrócił na powrót do kościoła katolickiego, odbywały się najważniejsze spotkania. Wszyscy odwiedzający Gdańsk przyjeżdżali i zaglądali do kościoła mariackiego, w tym również święty Jan Paweł II w 1987 roku był w naszej bazylice. Ten kościół, on był nie tylko wielki, ale i bogaty w wystroju, nie tylko w ołtarze, ale również i piękne witraże.
Odkrycie to jedno, ale teraz tę historię trzeba by doprowadzić do końca. Jest, jak rozumiem, nadzieja, że witraż zawiśnie z powrotem w oknie?
Jest taka nadzieja, bo od wielu lat mamy współpracę z miastem Gdańsk. Jeszcze świętej pamięci prezydent Paweł Adamowicz przystał na tak zwany program wieloletniego wsparcia dla kościoła mariackiego, przywracania jego piękności i świetności. I mamy co roku stałe finansowanie z miasta, do którego dokładamy 25%, więc skoro będzie tylko możliwe z przyczyn formalnych, żeby można było uzyskać pozwolenia, no to wpiszemy go w przyszłym roku na finansowanie tego zadania i mam nadzieję, że na koniec 2027 roku ten witraż będzie w oknie.
I co ważne, bez uszczerbku na obecnym stanie bazyliki, no bo przecież tak jak na początku ksiądz wspomniał, dzisiaj są zwykłe szyby w oknach.
To są zwykłe szyby, mają one oczywiście, to jest szkło witrażowe, jest ono oprawione w ołów, ale one nie mają żadnej innej wartości, jak tylko i wyłącznie szkło. I dlatego też, skoro to wyjmiemy, a wstawimy piękny, kolorowy witraż, no to wszyscy powinni być szczęśliwi.
Zatem czekamy do końca przyszłego roku. Dziękuję serdecznie za rozmowę, Bóg zapłaci.
Dziękuję i zapraszam do Kościoła Mariackiego.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Dzisiaj w audycji porozmawiamy również o tym, jak dobrze wybrać dla siebie wspólnotę, czym się kierować i na co szczególnie zwrócić uwagę. Zwłaszcza, że wybór wspólnot jest naprawdę duży. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała na ten temat z gwardianem i rektorem Kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, franciszkaninem ojcem Mateuszem Stachowskim.
Wrzesień to czas, kiedy wybieramy sobie nowe wspólnoty, chcemy dołączyć może do jakichś wspólnot. Jak to dobrze zrobić, żeby szytą na miarę, na siebie wspólnotę znaleźć? Czym się kierować?
Myślę, że trzeba by zobaczyć propozycje kościoła, że tak powiem, jakie wspólnoty istnieją i też dopasować troszkę do swojego sposobu życia, do też swojej duchowości, tak bym to nazwał. Ale chyba najlepszym sposobem będzie porozmawianie z kimś, kto jest już w tej wspólnocie. Bo pewnie przez takie świadectwo najwięcej odkryjemy, najwięcej się dowiemy. Natomiast myślę, że samo bycie we wspólnocie jest niesłychanie ważne.
Dlaczego?
Dlatego, że człowiek w pojedynkę nie jest w stanie dobrze rozeznawać, odkrywać. Łatwo się też zniechęcić, załamać bez drugiej osoby. Bez rozmawiania też z kimś mogę myśleć, że wiem. No, mi się wydaje, że to tak jest. Dopiero kiedy ktoś, jakby wychodząc ze mnie z pewnej perspektywy, opowie mi mnie samego na przykład, czy coś, co się ze mną dzieje, ja łapię kontekst i mówię, okej, nie widziałem tego. No bo nie mogę widzieć, bo nie mam oczu dookoła głowy. Widzę jakiś fragment swojego życia, a ktoś powie, poczekaj, ale jeszcze zobacz, tamto i tamto. Ja mówię, o, masz rację. Więc pod tym względem wspólnota jest absolutnie niezbędna, no bo pokazuje więcej, pozwala zobaczyć więcej.
To można powiedzieć, że każdy powinien być w jakiejś wspólnocie.
W jakim
dobrze
sensie,
by było.
Tak, w jakim sensie jesteśmy, no bo Kościół jest wspólnotą już. Natomiast oczywiście w sensie takim już technicznym, formalnym, samo bycie w Kościele w znaczeniu przychodzenia raz na tydzień w niedzielę do Kościoła, to może nie wystarczyć w rozwoju duchowym. Dlatego, że jednak tydzień jest na tyle długi i na tyle intensywny i wymagający, że bez przystanków pomiędzy niedzielami będzie niesłychanie trudno utrzymać się blisko Pana Boga.
Szukać już coś dla dzieci, dla młodzieży, to też trudne.
No na pewno, tak. To nie jest proste, choćby w kwestii czasu, tak to rozumiem, że jednak szkoła, jakieś dodatkowe zajęcia są na pewno bardzo obciążające, ale no, rodzice są też odpowiedzialni za rozwój dziecka duchowy. O ile tężyzna fizyczna jest niesłychanie ważna, o tyle i rozwój intelektualny równie potrzebny, o tyle rozwój duchowy, jeśli będzie kulał, no to te wcześniejsze, bardzo ważne sfery, one będą niepełne. Więc tak, rodzice są też odpowiedzialni za to, żeby dziecko kształtować w tym sensie duchowym.
Dobrze, to siadam, wybieram, nie wiem która. Co zrobić? Pytać tu, pytać tam?
Myślę, że tak, że trzeba byłoby pewnie porozmawiać z osobami, które są we wspólnocie, no ale też pytać Pana Boga. Mhm. Po prostu no, prosić o to, żeby wskazał, gdzie miałbym być. Może nawet czasem trudniejszą sytuacją od tej, że nie wiem, powiedzmy, do jakiej wspólnoty wstąpić, gdzie być, byłoby to, że mam na przykład dwie wspólnoty, które mi się podobają, a nie mogę z racji na czas, powiedzmy, być w dwóch, więc muszę jedną wybrać. Ale ja to porównuję troszkę do pójścia do zakonu. Jak ktoś, czy w ogóle powołania. Jak ktoś czuje powołanie, to gdzie ma pójść teraz? Do jakiego zgromadzenia? Bo jeśli ktoś idzie na księdza, do diecezji, no to jest, powiedzmy, wybór jednoznaczny. Ale jeśli czuje powołanie nie do życia diecezjalnego, tylko zakonnego, no to jaką wspólnotę mam wybrać? Nie mam pojęcia, więc to jest pewna trudność, ale znowu, to świadectwo tych, którzy już tą drogą idą, na pewno jest bardzo, bardzo cenne. No i też zawsze można gdzieś poczytać sobie, co wspólnota robi, jakie pełni dzieła, to też pewnie będzie ważne, nie? Że nie jest to tylko wspólnota, która siedzi, powiedzmy, i coś tam sobie opowiada, tylko działa, tylko wychodzi do drugiego człowieka.
Wspólnota to jedno, ale też można pojechać na rekolekcje.
O, super, jak najbardziej. No to jest prostsze na pewno. Powiedziałbym mniej zobowiązujące, tak z przekąsem, bo to dzisiaj jednak wybieramy częściej rzeczy mniej zobowiązujące. Tak, jak najbardziej. Rekolekcje są idealne i wydaje mi się, że no każdy powinien przynajmniej raz w roku na rekolekcję wyjechać, bo czym innym jest wyjazd na rekolekcję, czym innym wzięcie udział w rekolekcjach choćby internetowych, siedząc u siebie w domu na kanapie, co jest super, też bardzo dobre. My też zresztą jako franciszkanie co roku rekolekcje przygotowujemy internetowe na Wielki Post, na Adwent i też poza tymi okresami, ale to jest jakaś namiastka tylko. Potrzeba wyjechać, potrzeba się oderwać, potrzeba zostawić fizycznie też te sprawy i zacząć słuchać w innym miejscu, może mniej komfortowym. No bo może jest nie idealne jedzenie, łóżko, miejsce i jest pewna trudność, ale to jest właśnie super, nie? Że to miejsce niekomfortowe zmusza mnie, żeby z innej perspektywy troszeczkę posłuchać słowa.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
A teraz zapraszam Państwa do Malborka, bo tam również wydarzyła się ciekawa historia. Przez ponad 80 lat uznawany był za zaginiony. Znane było zaledwie jedno archiwalne zdjęcie wykonane podczas II wojny światowej. Mieszkańcy Malborka po raz pierwszy mogą więc od kilku dni zobaczyć obraz Matki Boskiej Malborskiej z 1942 roku. Obraz Matki Boskiej Malborskiej przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na tle rzeki Nogat oraz na tle średniowiecznego zamku. Na mocy umowy z Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu dzieło będzie teraz można podziwiać w Muzeum Miasta Malborka przez co najmniej 5 lat. A do Malborka, do Grodu Maryi wybrał się Mateusz Czerwiński.
Ksiądz Robert Branicki, orionista, proboszcz parafii świętego Jana Chrzciciela w Malborku.
Skąd taki kult maryjny w Malborku? Od zawsze, kiedy spojrzymy chociażby na nazwę historyczną tego miasta, średniowieczną, Marienburg, czyli już występuje Maryja w samej nazwie, Gród Maryi.
Dokładnie i można powiedzieć, że ta nazwa sprawia, że to jest nasze malborskie DNA. My w sobie mamy miłość do Matki Bożej i przejęliśmy ją właśnie już od czasów średniowiecznych. Stąd miałem przyjemność prowadzić właśnie taki piękny wykład Geneza kultu Najświętszej Maryi Panny od średniowiecza do współczesności, ale dodałem podpowiedź z perspektywy zakonnika. Chciałem pokazać, że właśnie ta miłość do Maryi, ten kult przejęliśmy od pierwszego zakonu obecnego w Malborku, czyli zakonu krzyżackiego, później poprzez Towarzystwo Jezusowe Jezuitów i nas, księży orionistów, synów boskiej opatrzności.
Mieszkańcy Malborka od zawsze uważali Matkę Boską jako swoją patronkę, swoją orędowniczkę? Tak było przez lata?
Myślę, że tak. Jak wczytujemy się w różne źródła, to one pokazują wyraźnie, że Matka Boża była tą, która czuwała nad naszym miastem, opiekunką miasta. I właśnie pod takim tytułem ją czcimy. Matko Boża Malborska, opiekunką miasta. Często w moim kościele świętego Jana właśnie się mówi, módl się za nami. Opiekunka miasta, opiekująca się nami.
Podczas wykładu wspominał ksiądz także o tym, że czuwała także nad zakonem orionistów.
Tak, oczywiście wspomniałem właśnie o tym pięknym wydarzeniu, kiedy nasz założyciel święty Alojzy Orione zakładał zgromadzenie, pierwsze kolegium, pierwsze oratorium, kiedy 100 chłopców właśnie w Tortonie gromadził w swoim pierwszym kolegium. Niestety przyszedł moment, że zabrakło mu na czynsz. Przepłakał całą noc przed figurą Matki Bożej i w końcu z tej desperacji powiesił klucze na jej dłoniach i na drugi dzień rano przyszła na furtę klasztorową pewna niewiasta, która złożyła w kopercie taki fundusz i taką kwotę, która dokładnie brakowała na czynsz. I stąd u nas zarażamy Malborczyków tą naszą nazwą w Zgromadzeniu Zakonnym Księży Orionistów, Matka Boża, Matka Boskiej Opatrzności, ta czuwająca, opiekująca się, i ona świetnie koreluje z tym, co my czujemy w Malborku. Matka, która opiekuje się swoimi dziećmi.
Powiedzmy zatem naszym słuchaczom, w związku z czym prowadził ksiądz ten wykład. W Muzeum Miasta Malborka odbyła się oficjalna prezentacja obrazu, który przez kilkadziesiąt lat uważany był za zaginiony. Matka Boska Malborska od 1945 roku, czyli po II wojnie światowej, od tego czasu jest zaginiony, a namalowany 3 lata wcześniej, w 1942. Spoglądamy właśnie na ten obraz. Co przedstawia?
Przedstawia wyjątkową postać Matki Bożej, troszkę bym powiedział taką współczesną, która trzyma właśnie w swoich dłoniach Jezusa. Jezus tam taki blond chłopiec, blond dzieciątko, ona ma biały płaszcz, w środku przejawia nam się sukienka w kolorze różowym i to wszystko właśnie jest na tle Muzeum Zamkowego w Malborku i na tle rzeki Nogat, która właśnie przy tym zamku przepływa. Myślę, że warto zobaczyć ten obraz. On jest zupełnie inny niż te, które spotykamy w naszych kościołach, często w stylu barokowym czy neogotyckim. Uważam, proszę Państwa, że on jest wyjątkowy. Jeśli chcecie zatrzymać się i zastanowić, to warto przyjść do Muzeum Miasta Malborka.
I zobaczyć, jak artysta Hans Franke widział Malbork ze swojej perspektywy, swoimi oczami. Ciekawe ujęcie samej Matki Boskiej właśnie na tle średniowiecznej warowni.
Wydaje mi się, że bym powiedział nawet więcej, bardzo oryginalne ujęcie i ten oryginał można w naszym muzeum zobaczyć.
To obraz Matki Boskiej Malborskiej, ale po drugiej stronie widzimy feretron, który jest dobrze znany przecież w Malborku, zresztą z waszej parafii.
Tak, udostępniliśmy na potrzeby Muzeum Miasta Malborka właśnie dzisiaj ten feretron Matki Bożej Malborskiej, który właśnie jest z początku XVII wieku. Ekspertyza konserwatorska właśnie wykazała, że bardzo wyjątkowa farba była stosowana w berle, bo jest to obraz właśnie pięknie wyrażony, gdzie Matka Boża trzyma również dzieciątko w koronach, a dzieciątko trzyma berło. Berło w kształcie kuli, zakończone właśnie krzyżem i tam jest użyta farba, nazywa się ona aksamit pruski. Właśnie badania wykazały, że była stosowana na początku XVII wieku, co pozwala przypuszczać, że właśnie ten obraz jest z tego czasu. Zachęcam tym, że jak będziecie Państwo w wolnym czasie, żeby zaglądać do Kościoła Świętego Jana. Może zwiedzaliście już Muzeum Zamkowe, a gdzieś Kościół Świętego Jana stał z boku, a jest w dokładnym sąsiedztwie. Możecie zwiedzić nasz kościół z audioprzewodnikiem w języku polskim, niemieckim, angielskim i migowym, a w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12, czyli około godziny 12:45-12:50 prezentujemy przez głośniki również całą historię naszego kościoła. Uwierzcie, że to nie jest jedyna perełka. Jest wiele innych tajemnic i skarbów, które w tym przewodniku są pięknie ujęte. Serdecznie jako orioniści chcemy Was zaprosić i zapraszamy do Malborka.
Matka Boska w nazwie miasta, Matka Boska na obrazie i na feretronie. Zbudowaliśmy sobie taką opowieść świadczącą o tym, że Matka Boska rzeczywiście była przez lata orędowniczką, patronką mieszkańców. A jak to jest dzisiaj z księdza perspektywy, z perspektywy księdza proboszcza? Czy mieszkańcy dalej tak uważają? Trudne czasy mamy.
Dokładnie i zadał Pan mi rzeczywiście trudne pytanie. Ja zawsze z natury jestem optymistą i patrzę na to z perspektywy duszpasterza, który chce być blisko ludzi. I są momenty i takie chwile, kiedy widać, że jest nas bardzo dużo. Są to momenty jakiejś próby, jakiegoś zwątpienia, gdzie szukamy jakiegoś ratunku i wtedy jakby mamy wrażenie, że idziemy do Matki, która gdzieś za nami tęskni, która nas wypatruje, że idziemy do niej i jej powierzamy nasze troski. Mamy nowennę, którą przeżywamy mamy w czwartki 18:30 w naszej parafii. Uwierzcie Państwo, że tych próśb naprawdę jest bardzo, bardzo dużo. Czasami jest więcej, czasami mniej, ale też turyści, którzy przyjeżdżają, nasi mieszkańcy składają intencje albo anonimowe, takie, że chcą, żebyśmy się modlili przed tym obrazem i wypraszali wszelkie łaski. Czy to jest dużo, czy mało? Ja chyba w tej kategorii bym dzisiaj nie mówił. Bym powiedział, że chodzi o tą głębię. Czy to jest głębokie, czy to jest troszkę czasami takie zewnętrzne. Oby było głębokie w każdym z nas. Tego się uczymy chyba każdego dnia. A my staramy się w tym Malborku budować tą rodzinność, która sprawia, że gromadzimy się jako rodzina przy matce. I często różne uroczystości, różne msze święte, różne pomysły też kulturalne, artystyczne są celebrowane właśnie przed tym obrazem. Dlatego myślę, że w różny sposób jest ona obecna i jakby odkrywana na nowo przez naszych mieszkańców.
I oby ta rodzinność była odczuwalna. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę.
Dziś w audycji Razem w Drodze to już wszystko. Ja zachęcam Państwa do zostania jeszcze z nami także o 8:40. Gościem będzie ksiądz Robert Hecyk. To jest kapłan niewidomy od urodzenia, rekolekcjonista, od lat zaangażowany w posługę duszpasterską i rekolekcyjną. Moja audycja Ścieżki Wiary już zatem za kilkanaście minut w Radio Gdańsk. Zapraszam serdecznie, a za realizację audycji ekumenicznej Razem w Drodze dziękuję Maćkowi Bogusławskiemu. Z Bogiem kłaniam się, Anna Rymbas.
Razem w Drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.